Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Drodzy Państwo, wakacyjny czas to czas podróży. Kalisz odwiedził ksiądz kanonik Piotr Szewior. Ksiądz, który przed wielu laty był wikariuszem w parafii świętego Mikołaja. Znaliśmy się 24 lata temu. Ksiądz Piotr wyruszył na misję do Brazylii. Jest w Kaliszu, dlatego zaprosiliśmy go przed mikrofony Radia Rodzina. Szczęść Boże, księże Piotrze.
Szczęść Boże.
Swoją duszpasterską opieką obejmuje ksiądz liczbę ludzi porównywalną do dużego miasta, czyli powiedzmy, którymi opiekuje się biskup. Natomiast obszar, którym opiekuje się ksiądz, to obszar wielkości naszego kraju, Polski, czyli znów władza niemalże prymasa Polski. Jak to jest możliwe? Jak to się stało, że ksiądz wyruszył do Brazylii? Dlaczego to się stało? I jak to się toczy do dnia dzisiejszego? Najważniejsze te początki. 23 lata temu. Jak to się zaczęło?
No początki to jest kwestia 35 lat temu, bo ja myślałem o misji już w seminarium, kiedy studiowałem filozofię. I to już właściwie wtedy wiedziałem, że kiedyś pewnego dnia pojadę na misję. Zostałem wyświęcony w 1988 roku. Poszedłem pracować w Inowrocławiu, potem w Jarocinie, w parafii Chrystusa Króla. Potem pojechałem na studia do Rzymu, gdzie studiowałem prawo kanoniczne. Wróciłem po studiach i pracowałem 2 lata tutaj w parafii świętego Mikołaja w Kaliszu. Ale ta idea wyjazdu na misję to już jest coś bardzo takiego odległego. Ostateczną taką decyzję, że pojadę na misję, to ja podjąłem w czasie studiów, że po prostu to nie można dłużej czekać. Czas ucieka i trzeba na tę misję pojechać, dlatego że miałem przekonanie wewnętrzne, że Pan Bóg tego ode mnie chciał. A więc to była kwestia wielu, wielu lat. Jakiejś refleksji, modlitwy. No i w końcu udało mi się zrealizować to, co tak bardzo pragnąłem. Ksiądz biskup Stanisław Napierała mi pozwolił na wyjazd na misję. Jestem za to jemu bardzo wdzięczny, że zrozumiał tę potrzebę mojego serca, że odczytał jakoś wolę Bożą i tak właśnie znalazłem się w Brazylii.
Jak wyglądały przygotowania? Brazylia to język portugalski. Czy uczył się ksiądz specjalnie portugalskiego, czy jakiś był obóz kondycyjny wcześniej?
Ja w ogóle myślałem jechać do Albanii i nawet zacząłem się uczyć języka albańskiego. Ale sytuacja w Albanii się zmieniła i w biurze misyjnym w Warszawie mi przedstawiano różne takie propozycje. I mi przedstawili Brazylię jako taką konieczność. Wobec tego zgodziłem się na wyjazd do Brazylii. Języka portugalskiego nauczyłem się na miejscu. Miałem być tutaj w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, ale biskup z Brazylii napisał, że tam będzie kurs językowy dla obcokrajowców, a więc oczywiście to lepiej uczyć się języka obcego już w jakimś konkretnym kraju. I w ten sposób zrobiłem kurs języka portugalskiego w ciągu 3 miesięcy i kiedy skończyłem kurs, od razu zostałem wysłany przez biskupa na parafię.
Misja to przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem. Kontakt, by ewangelizować. Czy trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje psychiczne, żeby właśnie iść wśród obcych ludzi, często nieznających Chrystusa i głosić Słowo Boże?
Ja myślę, że podstawową sprawą, żeby jechać na misję i być misjonarzem, to jest wierzyć. Wiara w Boga. Wierzyć w Boga i wierzyć w to, że gdziekolwiek pojadę, gdziekolwiek będę, to Pan Bóg też tam będzie. Ten sam Pan Bóg, który mnie wysłał z Polski do Brazylii, ten sam Pan Bóg mnie przyjmie w Brazylii. Więc ta wiara w tą Bożą opatrzność i to przekonanie, że Bóg tak chciał, myślę, że to jest bardzo ważne. A potem to już Pan Bóg prowadzi.
Gdzie ksiądz trafił, do jakiej miejscowości, do jakiej parafii i jakie były warunki, bo tam ludzie żyją zupełnie inaczej.
Więc na początku pracowałem w diecezji Luziania. To jest około 50 km od stolicy kraju Brasilia. Pracowałem w regionie, gdzie mieszkało około 40 tysięcy ludzi. I z biegiem czasu ta parafia się powiększyła do 70 tysięcy ludzi. Właściwie w tamtym regionie to był taki typ faweli. Było bardzo dużo przemytu narkotyków, gangi narkotyczne, ale kościół też tam był obecny i my musieliśmy budować bardzo wiele kościołów, bardzo wiele kaplic. Ludzie, którzy tam mieszkali, to była ludność napływowa z północno-wschodniej części Brazylii. Wobec tego my wszyscy tam się czuliśmy jak obcokrajowcy. Jedyna różnica to była taka, że oni mówili po portugalsku, ja musiałem się jeszcze uczyć. Więc to było jakieś wielkie wyzwanie. No na początku też to było bardzo ciężko, bo to ledwo skończyłem język, kurs języka portugalskiego. Już poszedłem na parafię, bo nie było tam księży. Ale dzięki cierpliwości i wyrozumiałości tamtych ludzi, ja nauczyłem się tego języka bardzo dobrze i mogłem tym ludziom służyć tam w diecezji Luzjania przez wiele lat, przez 10 lat. No i potem podjąłem decyzję, bo zawsze myślałem o Amazonii. I powstała taka możliwość wyjazdu do Amazonii. I spotkałem biskupa z Amazonii, który też bardzo potrzebował księży. Porozmawiałem z nim. On się bardzo ucieszył, ja się też bardzo ucieszyłem. Byłem bardzo smutny z tego powodu, że musiałem powiedzieć biskupowi Luzjanii, że po prostu chcę zostawić diecezję i iść do innej diecezji. Ale myślę, że on zrozumiał sytuację, potem wiele razy go odwiedzałem i myślę, że to wszystko jest na chwałę Bożą.
Ta pierwsza parafia, czy kapłan, który idzie na parafię, jest zupełnie sam, czy ma kogoś do pomocy? Jak to wygląda?
No z powodu braku księży ja tam byłem sam. Pracowałem sam na tej parafii. Potem poszedłem na drugą parafię, parafię katedralną, też pracowałem sam. Tutaj w Tefe, gdzie jestem obecnie, już 13 rok, ja też pracowałem sam przez 11 lat. I od 2 lat mam wikariusza, dlatego że nasza parafia jest bardzo wielka. W mieście mieszka około 15 tysięcy ludzi. W mojej parafii oczywiście, bo całe miasto to jest 60 tysięcy mieszkańców. Więc my mamy miasto i mamy 41 osad w głębi dżungli. Więc to jest niemożliwe. Znaczy w ciągu 10 lat było możliwe. To wszystko robiłem i obsługiwałem parafię w mieście i odwiedzałem te osady i księża mi pomagali, bo rozumieli właśnie takie wymagania tej pracy. Ale teraz już pracujemy razem z takim księdzem brazylijskim, który teraz już mnie tam zastępuje, jest wikariuszem parafialnym i bardzo, bardzo mi pomaga. Kiedy płynę w głąb dżungli, mogę zostawić parafię z takim całkowitym spokojem.
A wcześniej jak to się odbywało? Wyruszał ksiądz na misję w kaplicy pływającej, czy w domu parafialnym pływającym, o którym mówił ksiądz w prezentacji, która również będzie dostępna na naszej antenie.
No w tamtej parafii to zawsze tak umawiałem się z biskupem. I kiedy ja płynąłem w głąb dżungli, biskup był na miejscu. Rozmawiałem też z księżmi z sąsiednich parafii, więc jeżeli ktoś tam potrzebował księdza do chorego czy do pogrzebu, to zawsze ksiądz był obecny. Ale kiedy nie ma księdza w mieście, to też mamy ludzi świeckich przygotowanych, że kiedy się coś wydarzy, ktoś umrze, to oni robią takie nabożeństwo Słowa Bożego i przewodniczą obrzędom pogrzebowym. Jasne, że ludzie chcą księdza, ale też ludzie rozumieją. Ksiądz jest w dżungli z wizytą duszpasterską, wobec tego nie ma jak zrobić tego inaczej.
Zanim ksiądz opowie, o tej misji w dżungli. Proszę o swojej parafii parę słów.
Więc moja parafia ma wezwanie świętej Teresy z Awila, święta Teresa Wielka. Tam są jeszcze 3 parafie, więc w całości są 4 parafie w mieście. I ludzie, którzy mieszkają w mojej parafii, to są przede wszystkim pochodzenia indyjskiego. Bardzo mało ludzi uczestniczy we mszach świętych, około 4%. Ale to są ludzie tacy wierni, oddani Kościołowi, zawsze obecni na mszy świętej, którzy mają swoje przekonanie i tak w sposób żywy uczestniczą w życiu Kościoła. Należą do różnych takich organizacji kościelnych, takich grup i Odnowa w Duchu Świętym, i Różaniec Mężczyzn, Apostolstwo Modlitwy, Legion Matki Boskiej, ministranci, lektorki i tak dalej. No to jest właściwie tak podobne jak we wszystkich innych parafiach brazylijskich i na pewno czymś innym to jest ta kwestia odwiedzin tych osad w dżungli, nie? Bo to już wymaga wiele czasu, to ode mnie wymaga przynajmniej 3,5 miesiąca, w ciągu roku jestem w dżungli odwiedzając te osady i trzeba poświęcić czas ludziom, z nimi porozmawiać, pobawić się z dzieciakami i tak dalej. Przygotować rodziców i rodziców chrzestnych do chrztu, ochrzcić dzieci, ochrzcić dorosłych, kiedy ktoś chce ślubować tak samo, porozmawiać z katechistami o ich trudnościach, co słychać, jak sprawy idą, bo tam w dżungli kto jest takim odniesieniem do Kościoła, to nie jest ksiądz, to są katechiści. Wobec tego oni muszą być dobrze przygotowani. Robimy dla nich takie coroczne spotkania, takiego dokształcania. Te podróże trwają 2 tygodnie, 3 tygodnie, to zależy od regionu. Osada najbardziej oddalona od miasta to jest 26 godzin barką. A osada najbliższa miastu to gdzieś mniej więcej 40 minut barką. Także to są na pewno wielkie odległości. I to nie jest tak, że wszyscy ludzie, jak ksiądz przyjeżdża, skaczą z radości. W wielu osadach wielu katolików już przeszło do kościołów ewangelickich. Nie zawsze ludzie mają zainteresowanie Bogiem, Kościołem. Nie zawsze przyjdą na mszę świętą, ale są w osadzie, we wiosce. Także ja zawsze tam idę, porozmawiam z nimi, podwiedzam domy, zaproszę na mszę świętą, zaproszę na chwilę modlitwy. No w ten sposób. To jest ważne, żeby być blisko tych ludzi, nie? Bo to nie jest tak, że człowiek przyjeżdża i wszyscy już biegną, żeby księdza zobaczyć i niech nam mówi coś o Panu Bogu, nie? To jest jakaś grupa takich ludzi, która ma zainteresowanie. Kto się najbardziej moim przyjazdem interesuje, to są dzieci. Tylko nie wiem, dlaczego się interesują. Dlatego, że ksiądz przyjechał, o dlatego, że dostaną potem ode mnie cukierki, nie? No ale to już nieważne. W każdym razie są ze mną rozmawiają. Ja rozmawiam z nimi, także można się dowiedzieć, co się dzieje właśnie w osadzie, bo to dzieciaki zawsze prawdę powiedzą. I nawet często wygadają rzeczy, które nie powinni wygadać.
Ważną rzecz ksiądz powiedział, bo w Kaliszu odbywają się nabożeństwa ekumeniczne, gdzie spotykają się duchowni różnych wyznań, a tam w Amazonii, jak widać, trwa jeszcze, no może nie wojna, ale zmagają się z sobą poszczególne wyznania. Jak to wygląda i co ksiądz może w tej sytuacji działać?
Raczej nie ma wojny i nie ma jakichś takich zmagań wojennych. Bo kościoły ewangelickie, one mają swoją filozofię życia. To prawda, często źle mówią o kościele katolickim, źle mówią o księżach, jakoś tak podkopują wiarę tych ludzi, zostawiają takie wątpliwości, nazywają nas katolików takimi bałwochwalcami, bo mamy figurkę Matki Bożej, bo mamy figurki świętych i tak dalej. Tak, to się tak dzieje, że jest często taka, jakby to po polsku powiedzieć, przepychanka, nie? Czasami katolicy są obrażani, ale też niektórzy katolicy odpowiadają w ten sam sposób. Także żadna ze stron nie jest święta. Jeżeli o pracę ekumeniczną chodzi, to właściwie nie ma jak tej pracy realizować, dlatego że wśród nas nie ma kościołów protestanckich, takich tych tradycyjnych, jak luteranie, jak metodyści, prezbiterianie i tak dalej. To są kościoły, które ktoś rejestruje w urzędzie miasta, zapisuje, nie potrzeba mieć żadnego wykształcenia teologicznego, nie potrzeba mieć żadnej liczby ludzi jako minimum, po prostu się idzie, rejestruje, już jest kościół. Także to ciężko nawet rozmawiać z tymi ludźmi. Ale ewangelicy bardzo nas szanują. Bardzo nas szanują. Jasne, że są tacy, którzy nie mają tego szacunku i taką mają awersję. Ale bardzo wielu ewangelików, tak widzę, mnie jako osobę księdza, szanują, kiedy mają trudności, na przykład nie mają co jeść, nie mają pieniędzy na leczenie, na lekarstwa, to poszukują Kościoła katolickiego, bo wiedzą, że zawsze znajdą księdza, znajdą kogoś, kto im pomoże. I to samo się nie dzieje w ich kościołach, nie? Co jest dziwne. Także jeżeli chodzi o Kościół katolicki, to na pewno mamy wielki szacunek wśród tamtej ludności, nawet wśród tych, którzy byli katolikami, a potem zostawili Kościół katolicki i przeszli do różnego rodzaju kościołów tak zwanych zielonoświątkowych. Cały system nauczania, szpital, który tam jest, to się wszystko zawdzięcza Kościołowi katolickiemu. Tylko w latach 80. rząd federalny i stanowy zaczął budować swoje szkoły, a cały czas w ciągu wieków to był Kościół katolicki, który miał szkoły dla dziewczyn, dla mężczyzn i też miał szpital, gdzie przyjmował wszystkich ludzi. Także myślę, że to te kościoły ewangelickie to rozumieją bardzo dobrze.
A czy islam też rozszerza swoją działalność na tamte tereny?
Nie, to islamu w ogóle tam nikt o tym nie mówi. To jest w ogóle problem taki, taka sytuacja w ogóle nieznana i niezrozumiała.
Wyobrażenie o świecie misji mamy wszyscy oczywiście na podstawie filmu Misja. Podróżnicy polscy, Pawlikowska, Cejrowski prezentują nam świat. A jak wygląda to od strony księdza? Czy jest coś wspólnego z relacjami tych podróżników i filmu, o którym mówiłem?
Oni byli podróżnikami, czyli mieli inne cele. A ja jestem księdzem misjonarzem i mam też inne cele. Przy okazji pracy misyjnej podziwiam piękno natury, piękno dżungli amazońskiej. Ale celem tych moich wyjazdów jest właśnie to spotkanie z ludźmi, przeżywanie wiary, doświadczenie tej wiary i też głoszenie Pana Jezusa. Także mój cel mojej pracy misyjnej to jest zupełnie inny niż podróżników, nie? Być z tymi ludźmi, chociażby przez jeden dzień, przez dwa dni w roku, poznać tych ludzi, kiedy oni płyną potem do miasta, bo często tak się dzieje, że płyną, ktoś zachoruje, oni wiedzą, że ja tam jestem, że na nich czekam i że zawsze mogą mnie poszukać. Więc ja nie ukrywam, że też mam takie doświadczenia, powiedzmy, podróżnika w tym sensie, że podziwiam piękno przyrody, piękno rzeki, ptaki, które przelatują nade mną, papugi, to wszystko. I zwierzęta czasami się widzi, czy większe jakieś ryby w wodzie. Ale mi się wydaje, że to Pan Bóg mi to dodaje jako wynagrodzenie za to, że tam płynę poznać ludzi, głosić Ewangelię.
No właśnie, czy nie są przerażające piranie, krokodyle, owady latające, nie dające spać, czy da się to wszystko wytrzymać?
Tak, to spokojnie, to jeżeli się płynie w dżunglę, to trzeba się na to przygotować, że różnego rodzaju owady, komary i tak dalej. Ta kwestia malarii, bo to u nas jest też kwestia malarii, dużo ludzi choruje na malarię, że to wszystko jest obecne. Ale Pan Bóg mnie tak chroni, że przez te wszystkie lata ja nigdy nie byłem chory na malarię, nigdy nie miałem takiej choroby, to się nazywa dengi, to jest taka gorączka, która powoduje nawet śmierć. Nigdy nie miałem tych problemów. Kierowca barki, przewodnicy, wszyscy już zacholowali na malarię i na inną chorobę, ale ja nigdy nie miałem żadnej ciężkiej choroby tam w dżungli. Także to jest też znak, że Pan Bóg chce, żebym tam był. Krokodyle są obecne, sobie tam pływają, ale to nie jest tak, że krokodyl tylko czeka tam, żeby łapkami pomachać, tutaj jestem, zróbcie mi zdjęcie. Nie, to czasami tak ludzie myślą, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, bo chcę zobaczyć krokodyla, albo chcę zobaczyć jakąś dużą rybę i tak dalej, albo chcę zobaczyć jakąś małpkę na drzewach. I myślą, że jak wejdą do dżungli, to już tam te zwierzęta stoją w kolejce, wymachując ogonami, zróbcie nam zdjęcie. Także to często potrzeba bardzo, bardzo dużo czasu, żeby spotkać właśnie jakieś zwierzę tam gdzieś w głębi dżungli. I na pewno obrzydzają życie komary, różne typy insektów w ciągu dnia, inne typy insektów wieczorem, ale nasz dom parafialny pływający, on jest wyposażony w taki system siatek, który uniemożliwia, żeby te owady weszły do środka.
Misje chrześcijańskie, katolickie są obecne w Brazylii od wielu wieków już. A czy widać jeszcze jakieś przenikanie się kultur, nowe sposoby oddawania chwały Panu wynikające z pierwotnych wierzeń tamtej ludności?
No na pewno istnieje bardzo wiele jeszcze ludów, Indian, którzy żyją według swoich wierzeń i my bardzo szanujemy ich przekonania. Często się zdarza tak, że to właśnie są oni, którzy proszą, ażeby Kościół katolicki się tam pojawił na ich terenie. Chcą posłuchać też o pracy Kościoła i Kościół jest obecny. I często to jest tak, że w ciągu tylu lat siostry zakonne czy księża są tam obecni i ci ludzie, oni są wdzięczni Kościołowi za pomoc i tak dalej, za to, że jest jakaś pielęgniarka, że ktoś się nimi zajmuje. Ale tak nie zamierzają przejść. Ja myślę, wydaje, że to wszystko wymaga czasu i Pan Bóg znajdzie czas, kiedy dotknie serca innych, ażeby uwierzyli w Niego i zawierzyli Jemu swoje życie, nie? I stali się chrześcijanami. Także to nie jest tak, jak kiedyś się działo, że często ewangelizacja Europy dokonywała się przy pomocy miecza, wojny, ale to się dzieje tak już obecnie w zupełnie taki inny sposób. 500 lat temu pojawili się w Brazylii pierwsi misjonarze w roku 1500 i zaczęli ewangelizację. To byli jezuici i oni uczyli się najpierw języka Indian. Żyli wśród nich i się uczyli języka Indian. Dlatego najstarsze gramatyki tych różnych ludów, narodów Indian właśnie zrobili misjonarze. Potem głosili Ewangelię, razem z tymi ludźmi byli, żyli i wielu z nich umarło z powodu chorób i oddali swoje życie, więc ja to tak widzę. Nie wiem, jakie tam są szczegóły historyczne i obecnie również to wszystko dzieje się w taki sposób bardzo dobrowolny, nikt nie jest do niczego zmuszany. Ale Kościół jest obecny w życiu tych ludów i te ludy są bardzo wdzięczne Kościołowi za obecność i za pomoc.
W tym roku w Bazylice Świętego Józefa mieliśmy okazję wysłuchać mszy boliwijskiej. To trochę inna kultura, ale czy oryginalna muzyka liturgiczna pojawia się w parafii księdza?
Raczej nie. To są pewne takie pieśni religijne, które wykonuje się na terytorium Brazylii, czy niektóre w naszej części. Ale ta liturgia, no msza święta jest troszeczkę bardziej taka radosna, bo ludzie lubią klaskać, lubią podnosić ręce, wymachywać rękami. Często lubią właśnie ofiarowanie zrobić w takiej formie takiego tańca, że przynoszą chleb i wino. No na pewno ten moment składki, jak to mówią w Polsce, jest zupełnie inny niż w Polsce. Tam żaden ksiądz, nikt tam nie biega z koszyczkiem po kościele. Koszyczek się kładzie na małym stoliku przy ołtarzu i ludzie się podnoszą z ławek i sami idą przed ołtarz i tam przy ołtarzu składają ofiarę pieniężną. Także to jest całkowicie odmienne niż u nas. No i to na pewno jest też i rytmy, nie? I sposób też takiego uczestnictwa w mszy świętej. No, lubią bardzo właśnie takie różnego rodzaju gesty, nie? Czy to klaszcząc, czy to podnosząc ręce, wymachując rękoma w czasie śpiewu chwała na wysokości Bogu, nie? Albo święty, święty. To tak, to jest właśnie taka różnica.
Chciałbym zapytać jeszcze o świat wartości tamtych ludzi. Wartość pamięci o bliskich, wartość więzi rodzinnych. Czy te wartości w tamtym świecie, troszeczkę odizolowanym od współczesnej globalnej wioski internetowej, multimedialnej, są kultywowane?
Na pewno jest różnica między miastem i tymi osadami w dżungli. Ale wpływ mentalności Zachodu jest obecny. to nie ma jak od tego uciec. Czy to telewizja, czy to filmy i tak dalej. Więc to myślenie takie indywidualne, taki boost, poszukiwanie przyjemności, łatwości, to wszystko jest obecne, taki subiektywizm, nie? Że ja to jestem odniesieniem do siebie, a nie tam żaden kościół, żaden jakiś autorytet. Też się dzieje takie właśnie niszczenie rodziny, takiej rodziny w ujęciu chrześcijańskim, mężczyzna i kobieta, ta ideologia gender jest bardzo obecna, ale jednak Brazylijczycy, oni się przed tym jakoś bronią, bo to ciężko im to zrozumieć, że małżeństwo to może być inaczej niż jeden mężczyzna, kobieta i rodzina to plus dzieci. Ale co chciałem powiedzieć, że rodzina, dla nich to jest wielka wartość, rodzina. Tam są dzieci na ulicy, ale nie ma dzieci z ulicy. Jeżeli nawet rodzice się rozejdą, to zawsze ktoś będzie w rodzinie, kto to dziecko przyjmie. Czy to babcia, czy dziadek, czy ciocia. Na pewno ktoś będzie, także to dziecko nie zostanie tak jakoś w naszym regionie, opuszczone i zostawione samemu sobie. Także ta wartość rodziny jest czymś bardzo wielkim i widać, że to jest takie myślenie wspólnotowe, że te rodziny się spotykają, że są razem. Jeżeli chodzi o te osady w dżungli, to właściwie to są osady rodzinne. Wszyscy oni są w jakimś stopniu w jednej osadzie spokrewnieni, bo kiedyś tam pradziadek przyszedł tamte strony, miał swoje dzieci, więc osada się rozrosła. Także wszyscy są w jakimś stopniu krewnymi i ta więź rodzinna też jest wielka. Często to też się zauważa takie animozje między rodzinami. Jasne, że teraz to nie ma żadnych walk plemiennych, nie? Ale tak się czuje, jak się odwiedza jedną osadę, drugą, że oni są tak właśnie kontra tamtej rodzinie, nie? Więc wartość rodziny i Bóg. Oni wierzą w Boga, to jest też taka religia naturalna, tam nikt nie wątpi w to, że Bóg istnieje. My możemy się pytać, czy są w pełni chrześcijanami, ale w Boga wierzą. Wierzą w Jezusa Chrystusa, chociaż często ta wiedza religijna jest bardzo, bardzo nikła albo bardzo niska. Ale to poczucie Boga, no jak mieszkając w środku dżungli, ktoś nie będzie wierzył w istnienie Boga. Jak to możliwe, patrząc na piękno dżungli, tyle zwierząt, piękno flory, fauny i tak dalej, piękne zachody słońca, czy wstanie słońca. No jak ktoś to będzie wątpił w to, że Bóg istnieje czy nie istnieje?
A jak wygląda dostęp do światowej wioski, do internetu? Domyślam się, że w mieście jest obecny internet, a no, w tych wioskach to już pewnie w ogóle nie.
No ja mam internet bardzo dobry, 400 kilobajtów, co w ogóle w Polsce już nie istnieje, coś takiego, 400 kilobajtów. Wszyscy już mają gigabajty, nie? Więc te 400 kilobajtów, muszę za to płacić tak na polskie pieniądze, 400 zł na miesiąc. Bo w dzisiejszych czasach to nawet parafia musi mieć internet. Więc ten internet jest, ale jest bardzo słaby. Żeby tak na przykład używać go do YouTube, do jakiegoś uczenia się, żeby zrobić na przykład uniwersytet tak na odległość, nie? Co jest też dzisiaj możliwe, to jest bardzo ciężko, prawie niemożliwe. Więc ten internet jest obecny, ale jest bardzo, bardzo słabej jakości. Ale nawet mi się udaje ostatnio Facebookiem zadzwonić do mojej rodziny, nie? I rozmawiać z moją rodziną. No w tych osadach w dżungli to nie istnieje, nie? To jest... Niektóre osady takie większe mają dostęp do internetu, ale to jest drogą taką satelitarną i to państwo płaci, żeby te dzieciaki mogły, ta młodzież mogła robić szkołę średnią właśnie tak na odległość poprzez internet. Ale tak do normalnego człowieka, powiedzmy, to jest po prostu niemożliwe.
Zaczęliśmy od opisu wielkości obszaru duszpasterskiego księdza. Czy pamięta ksiądz, jaki dystans jest potrzebny w tym 3-miesięcznym wojażu po wszystkich wioskach? I jeszcze też ciekawe dla mnie jest to, jak przebiega ewangelizacja, edukacja chrześcijańska tych ludzi. Ksiądz tam bywa dwa razy w roku albo raz w roku. Właśnie czy to katecheci cały czas mają dostęp do tych ludzi i są w stanie ich nauczyć wszystkiego?
Po 13 latach to ja wiem, ile czasu ja potrzebuję, aby dopłynąć do każdej osady. Jeżeli chodzi o edukację, no to przede wszystkim rodzice. Bo kwestia edukacji religijnej to jest ojciec i matka. To oni uczą znaku krzyża, to oni uczą Ojcze Nasz, to oni uczą Zdrowaś Mario, to oni uczą 10 przykazań Bożych. Więc takie wychowanie religijne, poszanowanie Boga do religii, to jest ojciec i matka, którzy ukazują ważność Boga poprzez świadectwo swojego życia. Bo się modlą razem z dziećmi, bo uczą modlitw, kiedy jadą do miasta, idą do kościoła. Ci, którzy mieszkają w mieście, idą do kościoła co niedzielę. Więc przykład ojca i matki to jest taka podstawowa ewangelizacja. A potem my, księża, siostry zakonne, jesteśmy, aby pomóc ojcu i matce, uzupełniając to, czego oni nie wiedzą. I pomagając też, ażeby żyć tą naszą wiarę chrześcijańską w ramach wspólnoty. Bo Kościół to jest wspólnota ludzi ochrzczonych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, dla których Jezus Chrystus jest Bogiem i Zbawcą i układają swoje życie według zasad, wartości Ewangelii.
Dopiero gdy mają wątpliwości, że czegoś nie są w stanie wytłumaczyć swoim dzieciom, podopiecznym, najbliższym, wtedy czekają na wizytę duszpasterza. Nie mogą zadzwonić telefonem komórkowym, na pewno.
No to jest niemożliwe. Jeżeli chodzi o wątpliwości, wierzę, to myślę, że prawie wszyscy ludzie mają różne pytania, i nie zawsze jesteśmy w stanie dać odpowiedź na wiele pytań. Przede wszystkim pytanie o sens cierpienia, o cierpienie ludzi uczciwych, dlaczego ludzie dobrzy, dlaczego ludzie uczciwi cierpią, pytanie o dobroć Boga, nie, i tak dalej. Ale myślę osobiście, że te wizyty, te odwiedziny duszpasterskie, to jest właśnie taka okazja, żeby usiąść gdzieś tam pod drzewem, porozmawiać, i ludzie sami stawiają pytania, nie? To, co tak przez jakiś czas się zbierało w głowie, to kiedy jest ta wizyta duszpasterska, to oni mają odwagę właśnie się zapytać czy coś powiedzieć.
Brazylia słynie z tego, że jest krajem gangsterskim, niebezpiecznym. Tefe to jest mała miejscowość. Czy ta miejscowość jest bezpieczna, w której ksiądz przebywa?
Porównując tą moją pierwszą parafią, tam gdzie byłem, to jest raczej tak... raczej bezpieczna, no ale też się zdarzają kradzieże, zabójstwa, włamania. Może nie tyle, co w tych dużych miastach, ale ten problem narkotyków, przemytu narkotyków, bo Tefe to jest największe miasto, jeżeli chodzi o odległość od granicy z Kolumbią, która produkuje narkotyki. Także te statki z Kolumbii, one przepływają tam przez Tefe i bardzo wiele razy już policja federalna odkryła tony tej marihuany, kokainy, nie, tych narkotyków w tych statkach, nie, statkach rybackich przede wszystkim i w statkach też pasażerskich. Także ten problem no, na pewno istnieje. Ale ja to tak właściwie na to nie patrzę od tej strony gangów i tak dalej, bo jest bardzo dużo ludzi dobrych, bardzo dużo ludzi świętych, bardzo dużo ludzi oddanych Bogu, Kościołowi. I wydaje mi się, że w każdej części świata znajdziemy ludzi świętych, ludzi dobrych i znajdziemy też tych ludzi złych, którzy bardziej myślą o czynieniu zła niż dobra. My Polacy nie jesteśmy ani lepsi, ani gorsi. Myślę, że na świecie nie ma ludów lepszych i gorszych. Jesteśmy odmienni, jesteśmy inni. Ale wśród nas, we wszystkich narodach świata jest obecne dobro i świętość, jest obecne zło.
Niech króluje pokój i dobro. Korzystając z obecności księdza, chciałem prosić o błogosławieństwo dla naszych słuchaczy w języku portugalskim.
Może najpierw ja bym chciał podziękować właśnie tutaj księżom proboszczom, którzy mnie zaprosili na niedzielę misyjną, księdzu Darkowi Matusiakowi z parafii świętego Marcina w Jarocinie, księdzu Wojciechowi Przybylskiemu z Klonowej, tutaj księdzu proboszczowi Adamowi Modlińskiemu w katedrze świętego Mikołaja. Podziękować tylu ludziom, którzy po mszach świętych przyszli do mnie, porozmawiali ze mną, powiedzieli, jak ksiądz mnie ochrzcił, a to za czasu księdza ślubowałam, a ksiądz tam nas odwiedził i wypił kawę w naszym domu i zjadł ciastko. Takie rzeczy drobne, o których już człowiek często właśnie zapomina. Księdzu Michałowi Kielingowi chcę podziękować za to, że mnie tu przyjął w domu świętego Jana Pawła II i wielu księżom, których spotkałem w tym czasie. I nie mogę zapomnieć o księdzu biskupie Edwardzie, który wykazał też swoje zainteresowanie tą moją pracą misyjną. Odwiedziłem też księży seniorów, księdza biskupa Teofila Wilskiego, księdza biskupa Stanisława Napierałę. Chcę wykorzystać ten moment, ażeby pozdrowić księdza biskupa pomocniczego Łukasza Buzuna i wykorzystuję ten moment, żeby powiedzieć wszystkim, którzy słuchali moich kazań misyjnych i podziękować za to, że mieli cierpliwość i za to, że wspomogli sprawę misji świętych tam w parafii świętej Teresy w Tefe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, que a benção de Deus todo poderoso, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. Amém. Powiedziałem, żeby błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego wstąpiło na was i żeby pozostało na zawsze z wami.
I z Duchem Twoim.
Dziękuję bardzo.